Ujrzeliśmy, że celem Bożego zbawienia, zaopatrzenia i objawienia jest budowanie Jego mieszkania. Z tym wiąże się centralna myśl w Księdze Wyjścia. Na tym skupia się boska myśl. Księga Wyjścia kieruje się ku Bożej budowli. Gdy Bóg uzyska swoją budowlę, będzie mógł zaprowadzić swoje królestwo. Wróg nie zgadza się z tym celem. Wróg sprzeciwia się temu celowi. I wróg uczyni, co tylko będzie mógł, żeby przeszkodzić Bożemu ludowi w podróży ku temu celowi. Przeszkadza, prowadząc wojnę, atakuje z mocą, bezwzględnie, bez ustanku. To powoduje, że nasz udział w wojnie jest nieunikniony i niezbędny. Zanim przejdę dalej, pozwólcie, że powiem coś zupełnie oczywistego, ale istnieje ku temu przyczyna. 17 rozdział Księgi Wyjścia pojawia się po 15 rozdziale Księgi Wyjścia. Nie będziemy w stanie zwyciężyć w bezustannej wojnie z Amalekiem, jeżeli nie ujrzymy wizji chwalebnego zwycięstwa nad szatanem, które obrazuje rozdział 15. Ujrzymy, że wojna z Amalekiem to kwestia, która cały czas trwa. Ale nie możemy zaangażować się w ten aspekt wojny bez nie tylko ujrzenia wizji chwalebnego triumfu Jahwe, który jest mężem wojny, ale także ujrzawszy tę wizję bez poznania klucza do zwycięstwa w wojnie. Zobaczymy to później, w odpowiednim czasie. Zwracamy się do Pana z prośbą, by nas okrył i pokierował, aby podstępy wroga zostały dziś w szczególny sposób publicznie obnażone. Lecz to obnażenie podstępów wroga przypuszczalnie wiązać się będzie z mnóstwem świecenia na nas samych. Wszyscy musimy zatem mieć na sobie hełm zbawienia, by nasz umysł był trzeźwy, skupiony, a nasz duch wyćwiczony. Ponieważ wielu z nas nie zna tak dobrze 15 rozdziału Księgi Wyjścia, chciałbym przeczytać kilka wybranych wersetów. Wersety od 1 do 3. Wtedy zaśpiewał Mojżesz i dzieci Izraela następującą pieśń Jahwe. Zaśpiewam Jahwe, gdyż odniósł chwalebny triumf. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Jah jest mocą moją w pieśni i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto Go uwielbiam. On Bogiem Ojca mojego, przeto Go wysławiam. Jahwe jest mężem wojny. Jahwe imię Jego. Wersety od 6 do 7a. Prawica Twoja, o Jahwe, chwalebna jest w mocy. Prawica Twoja, o Jahwe, rozbija wroga na kawałki. Pełnią swego majestatu powaliłeś przeciwników swoich. Wersety od 11 do 13. Któż jest jak Ty wśród bogów, o Jahwe? Któż jest jak Ty, wzniosły w świętości, straszliwy w chwałach, sprawco cudów? Wyciągnąłeś prawicę swoją, pochłonęła ich ziemia. W swojej łaskawości wiodłeś lud, który odkupiłeś. Prowadziłeś ich mocą swoją do Twego świętego mieszkania. Wersety od 17 do 18. Wprowadzisz ich i zasadzisz na górze dziedzictwa swego, na miejscu, o Jahwe, które uczyniłeś na swoje mieszkanie, świątynią, o Panie, którą założyły ręce Twoje. Jahwe będzie królował na wieki wieków. Podczas pierwszej konfrontacji Mojżesza i Aarona z Faraonem, ujrzeliśmy to podczas pierwszego poselstwa, został wydany rozkaz, zapisany w Księdze Wyjścia 5.1. Wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. Święto odbyło się na pustyni, nie w Egipcie. Pascha, która ostatecznie stała się 7-dniową ucztą, zaopatrzyła lud w energię do tego, by opuścić Egipt. Ale czynnikiem ich zbawienia była potężna moc Zbawiciela Boga. Faraon, który symbolizuje szatana, musiał zostać podporządkowany. Nie podporządkowujesz wroga za pomocą baranka, za pomocą manny. Podporządkowujesz go dzięki mocy i władzy Pana nieba i ziemi. Musiało zostać podporządkowane otoczenie. Egipcjanie musieli zostać podporządkowani odpowiednio wcześniej, by wypędzić lud. Następnie Jahwe zastanawiał się, w jaki sposób poprowadzić lud, i zadecydował, że nie uda się określoną drogą, żeby lud nie osłabł, gdy ujrzy wojnę. Wymaszerowali jako armia, ale nie ujrzeli wojny. Poprowadził ich zatem inną drogą. Jak wszyscy wiemy, wydawało się, jakby wszyscy znaleźli się w pułapce między Morzem Czerwonym a armią Faraona. Ale zostało to tak przygotowane po to, żeby Pan mógł odnieść niesamowite zwycięstwo nad wrogiem i jednocześnie zbawić swój lud i oddzielić ich od Egiptu. Zwycięstwo to stanowiło chwalebny triumf Jahwe, męża wojny. Istnieją pewne denominacje, które rozpoczęły swoją działalność w Europie, a następnie pojawiły się w USA, znane jako tak zwane kościoły pokoju. Są oni pacyfistami. Nie wiem, jak odnoszą się do zapisów w Słowie na temat wojny i tego, że Jahwe jest mężem wojny. Ale musimy poznać Pana w tym aspekcie. I musimy wiedzieć, że nasz Pan Jezus sam odniósł już zwycięstwo. Jako Bóg człowiek w swoim wcieleniu, ludzkim życiu, wszechobejmującej śmierci, pełnym mocy, uwalniającym życie i udzielającym życia zmartwychwstaniu, w swoim wniebowstąpieniu, On, Jezus Nazareński, zniszczył diabła. Przed swą śmiercią powiedział, teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie precz wyrzucony. On i tylko On odniósł to wspaniałe zwycięstwo, ten chwalebny triumf. Musimy to zobaczyć. Następnie musimy zobaczyć, w jaki sposób chwała zapisana w 15 rozdziale Księgi Wyjścia wiąże się z tym zwycięstwem. I gdy to ujrzymy, będziemy mogli mieć motywację i wyszkolić się, by wiedzieć, w jaki sposób walczyć. Gdyż taki jest fakt, i to się jeszcze nasili. Wróg posyłać będzie falę za falą ataków przeciwko Bożym interesom na ziemi, przeciwko Pańskim sługom, przeciwko posłudze, przeciwko Kościołom. I musimy się nauczyć z tego obrazu nie tylko jak się temu oprzeć, lecz także jak być zwycięskim w takiej sytuacji. Przejdźmy więc teraz do konspektu. Przejdziemy przez pierwszą jego część dosyć żwawo. Potem potrzeba będzie 10 lub 12 minut na rozwinięcie pewnego ważnego zagadnienia, a potem przejdziemy dalej. Księga Wyjścia, rozdział 15, od wersetu 1 do 18, to pieśń chwały o chwalebnym triumfie Jahwe, męża wojny, służącym jego zbawieniu i zwycięstwu, które prowadzą do Bożego mieszkania i Jego Królestwa. Czy zwróciliście uwagę na odnośniki do Bożego mieszkania? Do Bożego władania na wieki wieków, czyli Jego Królestwa? To cel tej szczególnej bitwy, zaprowadzenie zbawienia i zwycięstwa, które poprowadzą do Bożego mieszkania i Jego Królestwa. Oto, do czego wróg próbuje nie dopuścić, i oto to, o co Jahwe, mąż wojny, walczył. A w wersetach od 1 do 12 dzieci Izraela chwaliły Boga za Jego zbawienie i zwycięstwo. Zbawienie wiąże się z Bożym ludem, zwycięstwo zaś z Bożym wrogiem. W tym samym czasie Bóg pokonał wroga, a także zbawił swój lud. Co za zdumiewająca scena. Jego ludzie zostali zbawieni, przeszli na drugą stronę po suchym lądzie. Wróg gonił za nimi, zdecydowany ich unicestwić. I nastąpiło wspaniałe zwycięstwo. Wróg wie, I możemy Mu przypomnieć, że został pokonany już przez Syna Człowieczego. Został Mu położony kres. Odpowiedzialnością Kościoła jest zachowywać to zwycięstwo i świadczyć o tym zwycięstwie i stosować to zwycięstwo. Powodem jest to, że choć Bóg ogłosił już sąd i odniósł zwycięstwo nad wrogiem, wyrok nie został jeszcze wykonany. Zostaje wykonany etapami. To dlatego uczestniczymy w duchowej wojnie, by zachowywać, ogłaszać, zaświadczać i stosować Pańskie zwycięstwo. To dlatego przed spotkaniem śpiewaliśmy hymn 036, chwalebny hymn o zwycięstwie Chrystusa. Chwal Go, chwal Go, On zwycięzcą. Chrystus jest zwycięzcą dziś. B. W Księdze Wyjścia 15:13 mowa jest o Bożym mieszkaniu. Mimo iż świątynię, czyli Jego mieszkanie, zbudowano dopiero kilkaset lat później. Bożym mieszkaniem był najpierw przybytek, a potem świątynia. Przedstawiają one w formie typu kościół. Przybytek powstał w rok po wyjściu z Egiptu i pozostał, dopóki nie wybudowano świątyni. Wzmianka o Bożym mieszkaniu w wersecie 15-13 wskazuje, że chrzest prowadzi do życia Kościoła. C. Proroctwo zawarte w Księdze Wyjścia w rozdziale 15, wersetach od 14 do 15 w formie poetyckiej głosi, że dzieci Izraela pokonają Bożych wrogów i wezmą w posiadanie piękną ziemię. Jest to zatem proroctwo na temat tego, co wydarzy się w Księdze Jozuego. Nie ma potrzeby walczyć o to, żeby zdobyć mannę. Nie ma potrzeby walczyć, by zdobyć słodką wodę czy wodę z rozbitej skały. Ale żeby naprawdę w doświadczeniu zdobyć wszechzawierającego Chrystusa, to pociąga za sobą wojnę. Może za kilka lat, kiedy nadejdzie odpowiedni czas i kiedy odzyskiwanie będzie gotowe, dokonamy krystalizacji Księgi Jozuego. Pan powiedział do Jozuego: sprawisz, że lud ten odziedziczy ziemię. Musi pojawić się kanał, zbiorowy Jozue, który umożliwi faktyczne wzięcie w posiadanie wszechzawierającego Chrystusa poprzez wojnę. A ziemię tę zajmowały plemiona pogańskie, różne ludy. I zobaczymy, że szczególnie Kananejczycy posiadają ważne duchowe znaczenie, które ostatecznie naprawdę będzie się dla nas liczyć. Punkt pierwszy. Narody w wersecie 14 symbolizują niewierzących, pogan. Filistyńczycy, którzy mieszkali pomiędzy Egiptem a piękną ziemią, symbolizują ludzi ze świata religii. Edomici, potomkowie Ezawa, symbolizują tych, którzy są naturalni, tych, którzy nie są wybrani, odkupieni, odrodzeni ani przeobrażeni. Moabici, potomkowie Lota, symbolizują tych, którzy są cieleśni, ponieważ u ich źródła stał akt kazirodztwa. Kananejczycy są powiązani ze złymi mocami na wyżynach niebiańskich. Są trzy wersety, na które powinniśmy zwrócić uwagę i przepisy, które się do nich odnoszą. W Księdze Wyjścia 23:23 czytamy o tym, że Jahwe wypędzał plemiona pogańskie. Przypis do tego wersetu kładzie nacisk na to, że plemiona pogańskie symbolizują różne aspekty naszego naturalnego życia. A za tymi plemionami pogańskimi kryły się demony. Kryły się one za buszkami, co pokazuje, że wróg użyje naturalnego życia i będzie nim manipulował, żeby pokonać Boży lud. Jahwe zatem zapewnił ich, że wypędzi te plemiona, czyli nasze naturalne życie, ale że uczyni to po trochu. I siostry, musicie zdać sobie z tego sprawę. To nie może się stać nagle, za jednym razem. To sprawiłoby, że stalibyśmy się puści. Nasz późniejszy stan byłby gorszy. Pan będzie dotykał naturalnego życia po trochu. Następnie w Księdze Liczb 14:45 widzimy drugi odnośnik do wypędzenia tych plemion. Tam z kolei, jak to widzimy w przypisie, znaczenie jest takie, że plemiona przedstawiają upadłych ludzi, którzy zadają się z niegodziwymi duchami, którzy po prostu otwierają się i zostają przez nie pobudzeni i wzmocnieni. I na koniec, w Księdze Liczb 21:1 przypis mówi, że plemiona pogańskie oznaczają niegodziwe duchy w szatańskim królestwie ciemności. I w tle mamy jeszcze to, że ziemia Kanaanu stanowi typ, który posiada podwójne znaczenie. Od strony pozytywnej, jak wszyscy wiemy, oznacza wszechzawierającego Chrystusa ze wszystkimi jego niezgłębionymi bogactwami. Od strony negatywnej oznacza szatańskie królestwo w powietrzu z jego podwładnymi, zbuntowanymi aniołami, którzy podążyli za szatanem w jego buncie. Zatem w tej części poświęconej zwycięstwu widzimy proroctwo w formie poetyckiej, które mówi, że ostatecznie wszyscy ci wrogowie zostaną wypędzeni. W oparciu o chwalebny triumf w 15 rozdziale Księgi Wyjścia, wszelki nasz bój w jakiejkolwiek formie opiera się na odniesionym raz na zawsze chwalebnym triumfie naszego Pana poprzez Jego śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. 2. Wrogowie chcą przeszkodzić Bożemu ludowi w osiągnięciu Jego celu, w zbudowaniu Jego mieszkania, które jest wypełnieniem Jego zamysłu. Jednak w oczach Boga cel ten już został osiągnięty. Dlatego Mojżesz mówił o Bożym mieszkaniu w czasie przeszłym dokonanym. Ta sama zasada obowiązuje w Księdze Objawienia. Jan używa czasu przeszłego. Widziałem, że diabeł został wrzucony do jeziora ognistego. Ujrzałem nową Jerozolimę, wstępującą z nieba od Boga. Takie jest zatem Boże spojrzenie na triumf, który się dokonał i na budowę Jego mieszkania. D. Werset 18 nawiązuje do królestwa. Jahwe będzie królował na zawsze, na wieki. Boże mieszkanie, Boży dom prowadzi do Bożego Królestwa, Bożych rządów. Dzisiaj Kościół jest najpierw Bożym domem, a następnie Jego Królestwem. Kościół sprowadza na ziemię Jego Królestwo. A Księga Wyjścia 15 od wersetu 1 do 18 wskazuje, że celem Bożego zbawienia jest zbudowanie mieszkania służącego ustanowieniu Jego Królestwa. Podobnie do Mojżesza i dzieci Izraela powinniśmy chwalić za to Pana. Dochodzimy teraz do miejsca, któremu będziemy musieli poświęcić około 12 minut. Czytając, spróbuję położyć nacisk na stwierdzenie w wersecie 2 rozdziału 15. On Bogiem moim, przeto Go uwielbiam. Tych 18 wersetów to chwała, uwielbienie, które poprowadził Mojżesz. Mojżesz przewodził, gdy śpiewana była ta pieśń dla Jahwe, męża wojny. I musimy na podstawie tego zobaczyć, że szczególnie teraz, w naszym doświadczeniu, zwycięstwo w wojnie głęboko wiąże się z oddawaniem czci i zależy od oddawania czci. Zwycięstwa nie uzyskujemy w oparciu o nasz bój. Uzyskujemy je dzięki naszym chwałom. Walczymy w istocie nie bojując, gdyż to wskazywałoby, że zwycięstwo nie jest pewne. Walczymy wznosząc chwałę. Ale musimy chwalić tego, którego możemy nazwać swoim Bogiem, naszym Bogiem. On Bogiem moim, przeto Go uwielbiam. W tym miejscu musimy rozważyć coś dużej wagi. Ponieważ chwała jest naszym środkiem do osiągnięcia zwycięstwa, nasza chwała szczególnie będzie poddana atakom ze strony wroga. Wróg nienawidzi naszej chwały. Wróg boi się naszej chwały. Atakuje modlitwę. Lecz często podczas wojny, w niektórych sytuacjach modlitwa nie jest tak efektywna. Modląc się, możesz wprowadzić się w dany problem. Ale chwaląc Pana, wznosisz się ponad tym problemem. Dotykasz tronu. Tron Pana osadzony jest na naszych chwałach. Celem wroga zatem jest powstrzymać chwały Bożego ludu. Oto jego strategia. I musimy go w tym obnażyć. Musimy zostać odnośnie tego oświeceni, gdyż w ogromnym stopniu udało mu się odnieść w tym tymczasowo sukces. Proszę więc, bądźmy otwarci. Zastanówmy się, w tym miesiącu, w ciągu 25 dni tego miesiąca, Na ile chwaliłeś Pana w swoim osobistym życiu w ciągu tych 25 dni? Jak często, jakiegokolwiek dnia? Czy co dzień? Tak łatwo jest zaśpiewać. To moja powieść, to moja pieśń. Nią mego Zbawcę dziś sławić chcę, w oryginale przez cały dzień. Wspaniała pieśń. Ale kto sławił Pana przez ponad 3 minuty? A co dopiero przez cały dzień? W żadnej mierze nie ośmielam się poddawać w wątpliwość doświadczenia tych, którzy są w tej kwestii wyszkoleni i wydoskonaleni. Ale tak naprawdę, mówiąc ogólnie, chwała została sprowadzona do zera. Uczestniczyłem w spotkaniach modlitewnych. Jedna długa modlitwa, wybaczcie siostry, zanoszona szczególnie przez siostry, jedna po drugiej, ale nie ma chwały. Uczestniczyłem w spotkaniach, podczas których bracia uwalniali bogate modlitwy, wzniosłe modlitwy, trwające 2, 2,5 minuty. Ci sami bracia nie potrafią wznieść chwały przez 20 sekund. To nie osąd, to oświecenie, abyśmy mogli posunąć się do przodu z miejsca, w którym się znajdujemy, zrobić postępy. Z kolei, jeżeli chwalimy Pana, niech będą Mu dzięki za to. I czasami śpiewamy hymny chwały, dzięki za to Panu. Zadam pytanie, co składa się na naszą chwałę? Co jest jej treścią? Gdy będziecie mieli okazję, popatrzcie do spisu treści w hymnarzu, do nagłówków poszczególnych hymnów. Zobaczcie, jak wiele jest tam hymnów poświęconych uwielbieniu Pana. Z rozwinięciem. Przy każdym hymnie podane jest, z czego ta chwała wypływa, z czym się wiąże. Ukuszmy się więc przed Panem, jako szkoleni, jako ci, którzy się uczą. I zgódźmy się z tym obnażeniem wroga i z tym, że być może doprowadził aż do takiego stanu, ale dziś go obalamy. Dziś dokonujemy zwrotu. I zadałbym jeszcze pytanie ogólne. Tylko Pan wie. Tylko On jest wszechwiedzący. Ile jest uwielbienia na spotkaniach stołu Pańskiego w kościołach na całej ziemi? Co stanowi treść tej chwały? Jak wzniosłe jest to uwielbienie? Nawet po kilku bardzo wzniosłych spotkaniach modlitewnych brat może próbować zakończyć spotkanie chwałą, ale trwa to około 15 sekund. I posłusznie wykonamy to, gdy usłyszymy, okej, z osobą siedzącą obok, chwalmy Pana 3-krotnie. Czy możemy nawiązać walkę z wrogiem, oddając Panu cześć 3 razy? Przeciwnik będzie się z nas śmiał. Chciałbym przeczytać Wam część spisu treści książki opartej na nieformalnym szkoleniu przeprowadzonym przez brata Lee wiosną 1969 i 1970 roku w formie przygotowania do migracji. To książka Jak się spotykać. Składa się z 23 rozdziałów. Przeczytam tytuły 11 z nich. śpiewając chwały. Za pomocą tego, że Chrystus śpiewa w naszych chwałach, wysławiając doświadczenia Chrystusa, wielbiąc przez nasze doświadczenie Chrystusa, za pomocą chwał wypełnionych Chrystusem, lepszy Chrystus ze względu na lepszą chwałę, kadzidło chwały, chwaląc na podstawie psalmu 45, praktyka uwielbienia. Chciałbym zatem teraz dokonać zwrotu w tej części poselstwa i w pełni chodzi mi o to, żeby zachęcić nas wszystkich do posunięcia się naprzód z tego miejsca, w którym się znajdujemy. Niech przeszłość pozostanie przeszłością. Ale pozwólcie, że zadam wam jeszcze bezpośrednie pytanie. Ale jak dobrze wiecie, w miłości. Czy prowadzicie życie oddawania czci? Czy możecie podejść do mikrofonu i złożyć świadectwo? Bracia i siostry, dzięki Pańskiemu miłosierdziu prowadzę życie chwalenia Pana. Czy jesteś osobą chwały? Muszę zaświadczyć, 3 lata temu, w tym samym miejscu, może było to w budynku numer 5, nie pamiętam, wygłosiłem ostatnie poselstwo z jednej z części krystalizującego studium Księgi Rodzaju na temat chwały, najwznioślejszej chwały. I od tamtej pory, nie uświadamiając sobie tego, sam zostałem zaatakowany w tej kwestii. Ale teraz wywracamy stoły na wroga. Spowodujemy, że będzie ci bardzo nieprzyjemnie. Gdyż chcemy uczyć się chwalić Pana. Kilka myśli zatem z tym związanych, po czym przejdziemy dalej. Stoimy dobrze z czasem. Po prostu zaczynamy z tego miejsca, w którym się znajdujemy. Brat Nee wygłosił poselstwo na temat chwalenia, które stanowi część poselstw dla nowych wierzących. To broszurka zatytułowana Oddawanie czci. Możecie ją nabyć. Mówi tam, że nikt nie jest zbyt nowy, zbyt młody w Panu, żeby nie móc rozpocząć oddawania Mu czci. Rozpocznij po prostu z tego miejsca, w którym jesteś, żeby rozćwiczyć się przed Panem trochę, może przez minutę lub dwie, odwróć się od siebie samego, odwróć się od sytuacji, w jakiej się znajdujesz, i chwal Pana, którego znasz. Chwal Boga, który jest Twoim Bogiem. Dziękuj Mu. Otwórz hymny. Zaśpiewaj Mu. Potem zobaczymy, że im więcej mamy wizji, tym więcej będziemy mieli chwały. To dlatego kładłem nacisk na to, żebyśmy ujrzeli wizję w tym rozdziale. Jeżeli nie widzisz, jeżeli nie wiesz o tym, że Bóg, człowiek Jezus, zasiada teraz na tronie wszechświata, to jest właśnie niepodlegający zmianie status, jaki posiada. Niezależnie od tego, co się nam przytrafia, niezależnie od tego, co czujemy, niezależnie od tego, czy spotyka nas cierpienie, niezależnie od tego, czy ponosimy stratę, niezależnie od tego, czy doświadczamy porażki, niezależnie od tego, czy gnębi nas niepewność, niezależnie od tego, czy wróg nas atakuje, Pan Jezus króluje. Jest człowiek w chwale. Zwyciężył szatana. Jego status nie podlega zmianie z tego powodu, że zmienia się nam nastrój, doświadczamy porażki, jesteśmy w konsternacji. Znam pewnego brata, w którego rodzinie każdy podstawowy członek przeżywał w tym samym czasie kryzys, otoczony przez wroga. Ale to nie zmienia faktu, że Bóg człowiek włada we wszechświecie. On zniszczył diabła na krzyżu. Wyszedł ze śmierci z kluczami śmierci i Hadesu. Następnie, gdy robimy postępy osobiście, wraz z towarzyszami, w grupie witalnej, na spotkaniu domowym, na spotkaniu w dystrykcie, Pan poprowadzi nas i dojdziemy do kolejnego poziomu, o którym wspomina Paweł w liście do Hebrajczyków 13:15, gdzie mówi: przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę czci. Ofiarę czci. Współszkoleni, łatwo jest oddawać cześć Panu, gdy nieoczekiwanie przydarza się nam coś naprawdę dobrego. Gdy naprawdę czujemy się dobrze z jakiegoś powodu, gdy spotkanie było wspaniałe. Ale ofiara wiąże się ze stratą, próbą, cierpieniem, które stanowią część naszego ludzkiego i duchowego doświadczenia. I dzięki niech będą Panu za przykład brata Nii, a także brata Lee. Jestem pewien, że siostra Lee była obecna wtedy, gdy uczyli się oddawać cześć Panu w postaci ofiary. Nie czekam, aż niebo się przejaśni. Nie czekam, aż sytuacja się poprawi. Panie, właśnie teraz, pośród mojego bólu, pośród moich cierpień, nawet we łzach, chwalę Cię za to, kim jesteś. Jesteś Panem Jezusem Chrystusem. Wszelka władza w niebie i na ziemi dana została Tobie. Tyś moim Panem, przeto Cię uwielbiam. Coś takiego staje się wtedy najsłodszą czcią dla Boga Ojca. I wreszcie będziemy w stanie oddawać cześć, rozprawiając się z atakiem wroga. W zasadzie nasza postawa, gdy toczymy duchową wojnę, jest właśnie taka. Stoimy. To 6 rozdział listu do Efezjan. Stoimy przeciwko podstępom diabła. A on atakuje. Brat Nii wiedział o tym bardzo dobrze. Napisał hymn na temat duchowej wojny w odniesieniu do przyjścia Pana. Jedna z linijek mówi: pod koniec trudniej jest świadczyć o Słowie Bożym, gdyż szatan walczy ze wszystkich swych sił i przeciwstawia się naszemu świadectwu. To bardzo prawdziwy konflikt. I ci, którzy są doświadczeni, pomagają nam zobaczyć, że gdy to się dzieje, gdy naprawdę z trudnością oddychasz, z trudnością przychodzi ci się modlić, to właśnie jest czas na to, żeby chwalić. Wprost w obliczu ataku wroga. Nie patrzę na ciebie, nie patrzę na siebie. Wpatruję się w Jezusa, Boga człowieka na tronie. On jest Panem wszystkich. Jego zwycięstwo jest niezmienne. On Cię zwyciężył. On jest zwycięzcą. Ogłaszam Jego zwycięstwo. Nie staram się stawić Ci oporu o moich własnych siłach. Nawet nie próbuję walczyć z Tobą za pomocą moich modlitw. Po prostu odnosimy zwycięstwo, oddając cześć. Ostatnia myśl to coś bardzo szczególnego. co w zasadzie doświadczą niektórzy z nas. A na pewno doświadczą tego później zwycięzcy. Wiemy na podstawie przejmującej posługi brata Lee, począwszy od roku 1973, że Pan w szczególny sposób porusza się do Europy. Brat Lee wygłaszał konferencję na temat sytuacji w świecie i poruszania się Pana, sytuacja na świecie i kierunek Pańskiego poruszania. Mówił o tym, że zanim Antychryst ustanowi swoje królestwo, Pan musi uzyskać świeczniki po całej Europie. 15 rozdział Księgi Objawienia mówi o tych, których nazywamy późnymi zwycięzcami, którzy zwyciężają prześladowania ze strony Antychrysta i zwyciężają mimo tego, że giną śmiercią męczeńską. Księga Objawienia 15, wersety od 2 do 4. I widziałem jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem. I tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem, jego posągiem i nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i wspaniałe są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał, o Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci cześć, ponieważ objawiły się sprawiedliwe sądy Twoje. Stoją na morzu ze szkła, które oznacza jezioro ogniste na pewnym etapie. To, że tam stoją, wskazuje na zmartwychwstanie i pochwycenie. Ponieśli męczeńską śmierć. Pan nie interweniował i nie przyszedł im z pomocą. Nie uczynił niczego, żeby zmniejszyć ich cierpienia. Ale nawet ponosząc męczeńską śmierć, mogli chwalić Pana na dwa sposoby. Po pierwsze, za potężne dzieła, których dokonał Pan. Dzieła widoczne w 15 rozdziale Księgi Wyjścia. Lecz szczególnie cenna jest ich chwała za Pańskie drogi. Drogi Pana to Jego rządzące zasady, za pomocą których działa. W Psalmie 103, wersecie 7 czytamy, że Pan objawił, oznajmił drogi swoje Mojżeszowi, a swoje dzieła dzieciom Izraela. Niektórzy potrafią oddawać cześć wyłącznie wtedy, kiedy Bóg działa. Gdy Bóg działa i coś czyni, wtedy chwała Panu. Jaki jest wspaniały, jaki suwerenny. Ale gdy niebiosa milczą, a Bóg wydaje się, że jest tym niezainteresowany, wydaje się, że mu na niczym nie zależy i wszystko się wali. Zwycięzcy ci znają drogi Pana, zasady, zgodnie z którymi postępuje. Nie muszą widzieć działań. Wiedzą, jakim Bogiem jest ich Bóg. Jesteś sprawiedliwy w swoich drogach, jesteś wierny w swoich obietnicach. Wiemy, że osądzisz wroga. Wiemy, że nagrodzisz zwycięzców. Chwalimy Cię zgodnie z tym, kim jesteś i zgodnie z Twoimi drogami, nawet jeżeli niczego dla nas nie czynisz. Pan potrzebuje przynajmniej niektórych w swoim odzyskiwaniu, które chwała osiągnie taki poziom, że ogłosimy: jesteś Bogiem moim, przeto Cię uwielbiam. Jeżeli odpowiesz na moją modlitwę, będę Cię uwielbiał. Jeżeli nie odpowiesz na moją modlitwę, będę Cię uwielbiał jeszcze bardziej. Jeżeli zainterweniujesz, będę Cię chwalił. Jeżeli nie zainterweniujesz, będę Cię chwalił jeszcze bardziej. Oczyszczę Cię z zarzutów przed wrogiem. Choć Pan może milczeć w danej kwestii przez całe moje życie, chociaż przez tak długo pozostaję w ukryciu, On jest moim Bogiem. Będę Go chwalił. Znam Jego drogi. Liczymy na to, że krok po kroku, zaczynając od poziomu, na którym się obecnie znajdujemy, Pan będzie rozwijał nasze uwielbienie. Wprowadzi nas w życie uwielbienia. Uczyni nas ludźmi chwały. Proszę, nie obiecujmy Panu, że od teraz będziemy Go chwalić każdego dnia. Proszę, nie poświęcajmy się, w cudzysłowie, Panu, mówiąc Mu, Panie, poświęcam się, by chwalić Cię 7 razy dziennie, każdego dnia. To obietnica, którą składasz. Chciałbym polecić Wam dużo słabszą modlitwę, którą zaniosłem przed spotkaniem. Panie, przypomnij mi o tym, żeby Cię chwalić. Szkol mnie w chwaleniu Ciebie. Rozwiń we mnie życie oddawania czci. Uczyń mnie osobą, która oddaje cześć. Moi bracia i siostry, może nie dzisiejszego wieczora, ale nadejdzie czas, gdy wojna bardzo się nasili. Ponad to wszystko, czego wcześniej doznaliśmy. I o tej godzinie potrzebny będzie lud na ziemi, którym rządzić będzie wizja z 15 rozdziału Księgi Wyjścia, który znać będzie chwalebny triumf Jahwe, męża wojny, który będzie miał taką jasność w swoim duchu, niezależnie od tego, jak będzie to wyglądać na zewnątrz, jeżeli nie będzie uzdrowienia, cudu, zaopatrzenia, interwencji, jedynie nieprzerwany atak, pomówienia w internecie, wszelkiego rodzaju nikczemne rzeczy. Pośród tego wszystkiego jego wizja nie ulegnie zmianie. Chrystus jest zwycięzcą. Jezus jest Panem. Teraz przechodzimy do drugiej części. I chciałbym poświęcić chwilę na przeczytanie wersetów z rozdziału 17, gdyż wielu z nas może ich nie znać zbyt dobrze. Wersety od 8 do 16. I przybyli Amalekici i walczyli z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekiem. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i walczył z Amalekiem. A Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. A gdy podnosił Mojżesz swoją rękę, Izrael miał przewagę. A gdy opuszczał rękę, przewagę miał Amalek. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione, aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza. To złoty werset. Wielce warty kilku minut modlitewnego czytania. Jozue pobił Amaleka i jego lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Jahwe do Mojżesza, zapisz to na pamiątkę w księdze i recytuj to Jozuemu, że całkowicie wymarzę pamięć o Amaleku pod niebem. I zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Jahwe Nissi, gdyż powiedział, ponieważ podniósł rękę na tron Jah, Jahwe będzie toczył wojnę z Amalekiem z pokolenia w pokolenie. Proszę, ćwiczcie swojego ducha i bądźcie obiektywni w duchu, gdy przechodzić będziemy przez tę część konspektu. Nie przyniesie to wam korzyści, jeżeli podejdziecie do tego osobiście i będziecie próbować wyczuć swoje upadłe ciało. A potem, przykro to powiedzieć, wymyślicie sobie etyczne i religijne modlitwy, że chcecie poprawić swoją sytuację. Musimy zobaczyć. Potrzeba nam wizji. Musimy uświadomić sobie. Wtedy będziemy wiedzieć, że Bóg ma sposób i umożliwi nam dołączyć się do tej bezustannej wojny, w której będziemy uczestniczyć przez całe nasze życie. Ale nie będziemy mieli obsesji na punkcie tej wojny. Nie zastąpi ona samego Chrystusa. Nie będzie uzurpować sobie pierwszeństwa należącego do Chrystusa. Nie będzie ważniejsza od naszego radowania się Chrystusem, lecz będziemy świadomi, że wojna ta toczyć się będzie aż do czasu, gdy nasze ciało zostanie przemienione i otoczone chwałą. Obraz zawarty w Księdze Wyjścia w rozdziale 17, wersetach od 8 do 16 przedstawia bezustanną wojnę z Amalekiem. Amalek walczył z dziećmi Izraela, gdy one odbywały podróż po to, by osiągnąć Boży cel. Amalek symbolizuje upadłe ciało. Jego definicja pojawi się w następnym punkcie. Głównego wroga, który przeszkadza nam w chodzeniu za Panem. Imię Amalek znaczy wojownicze, co wskazuje, że ciało jest wojownicze, niszczycielskie i niezwykle kłopotliwe. W 25 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz przypominał ludowi, w jaki sposób Amalek atakował ich, gdy byli zmęczeni, gdy byli wyczerpani. Oto jak groźnego, zgubnego mamy wroga. Jesteśmy wyczerpani, zmęczeni, nie czujemy się dobrze. Wtedy w upadłym ciele powstaje wróg. Na pewno chcemy poznać Boży sposób na podjęcie walki z tym subiektywnym wrogiem. B. Upadłe ciało działa w ukryciu, by osłabić Boży lud i wręcz sprowadzić na niego śmierć. To, że Bóg ciągle prowadzi wojnę z Amalekiem, świadczy o tym, jak bardzo nienawidzi on ciała i pragnie je unicestwić. Kolejna część jest bardzo ważna ze względu na nasze duchowe zrozumienie. Ponieważ gdy słyszymy słowo upadłe ciało, nasze zrozumienie może ograniczać się do rzeczy rażących, zazdrości, pożądania, wybuchów wściekłości i gniewu, wrogości. Ale ciało to coś dużo, dużo więcej niż to. Ciało oznacza ogół upadłego, starego człowieka, naszego upadłego jestestwa, ogół. Więc poniekąd możemy mówić z dobrego, upadłego ciała. Nie jedynie duma, ale pokora. Nie zwykłe grubiaństwo, ale delikatność. Nie jedynie nienawiść, ale miłość. Wszystko, co jest przejawem naszego starego człowieka, ogół naszej upadłej istoty, to upadłe ciało. Brat, który zakłada, że jest wiodącym bratem w kościele i definiuje siebie jako takiego, może być tak zwanym wiodącym całkowicie w ciele. Możecie mi nie wierzyć. Następnie może poprosić kogoś jeszcze, kto także jest w ciele, by do niego dołączył. Nie zajmują się rażącym grzechem. Nie widać wybuchów gniewu. Ale jest to upadłe ciało. Dasz im do zrozumienia, że to upadłe ciało, wtedy się oburzą. Nasz stary człowiek oznacza ogół naszej upadłej istoty. A. Ciało stanowi wyraz starego człowieka. Zatem pewne części naszego upadłego ciała zostały w jakiś sposób ukształtowane za pomocą etyki, kultury, religii, ale wciąż jest to upadłe ciało. Przeczytajmy 3 rozdział listu do Filipian. Paweł mówi, że nie pokładał ufności w ciele. Następnie wymienia wszystko to, co dobre z jego przeszłości i określa to mianem upadłego ciała. To ogół. Ciała nie można zmienić ani ulepszyć. Musimy zatem pamiętać, że ono zawsze jest przy nas. Wróg zatem będzie dręczył niektórych z was. Tak bardzo kochasz Pana, poświęciłeś się, szukasz Go. Po czym zdajesz sobie sprawę z czegoś w swoim upadłym ciele, albo odnosisz niepowodzenie w swoim ciele. Wtedy wróg przychodzi, wskazuje na ciebie palcem i cię oskarża, mówiąc: popatrz, nie czynisz żadnych postępów, nie rośniesz w życiu, nie przeobrażasz się. Popatrz, wciąż coś takiego czujesz, wciąż możesz coś takiego robić. Potrzeba nam oświecenia. Upadłe ciało się nie zmienia. Możemy uświęcać się w swojej duszy. Prawdopodobnie tak się dzieje. Odnawiać się w swoim umyśle i wewnętrznych częściach oraz przeobrażać. Prawdopodobnie tak jest. Ale to nie zmienia upadłego ciała. Ciała nigdy nie można ulepszyć. Jeżeli moglibyśmy odnieść zwycięstwo nad tym jednym kłamstwem wroga, oszczędziłoby to nam wiele zmartwień. Wrogu, nie okłamuj mnie. Moje ciało jest ciałem grzechu przez ciebie, ale Chrystus jest moją ofiarą za grzech i czyni sobie dom w moim sercu. Rośnie we mnie. Przemawiaj do wroga w wierze, ale musisz wiedzieć to, że upadłego ciała nigdy nie da się ulepszyć. Gdy się starzejesz, po prostu możesz mieć mniej energii, ale natura upadłego ciała się nie zmienia. 3. Ciało jest obozowiskiem Bożego wroga i stanowi największą bazę jego działania. Upadłe ciało to pierwszy spośród wszystkich naszych wrogów. Prowadzi grzech, świat i szatana do walki przeciwko nam. Tak naprawdę upadłe ciało stanowi bazę dla wszystkich tych wrogów. Jeżeli rozprawiamy się z ciałem, grzech nie może działać. Jeżeli rozprawiamy się z ciałem, świat nie może nami zawładnąć. Jeżeli rozprawiamy się z ciałem, szatan nie może się poruszać. Upadłe ciało to praktyczny wróg. Bóg nienawidzi ciała w taki sam sposób, w jaki nienawidzi szatana. Oraz chce je zniszczyć tak samo, jak chce zniszczyć szatana. I Pan da nam takie odczucie wobec całości naszej upadłej istoty. Ponownie, nie tylko wobec rażącej, w oczywisty sposób niegodziwej jej części, ale wobec całości. Pewnego dnia nawrócimy się z własnej cierpliwości, własnej pokory, bo wszystko to własne wysiłki, wydoskonalenie przez kulturę, etyka. Uczymy się być tacy grzeczni. Stosujemy się do etykiety i zdajemy sobie sprawę, że to nie Chrystus, który w nas żyje. To przeciwieństwo Chrystusa. Wtedy zgodzimy się z Panem. Położymy kres przejawom naszego starego człowieka, wszelkiemu jego wyrazowi. Kolejny punkt jest szczególnie mocny. Amalek podniósł rękę przeciwko tronowi Pana. Wyciągnął rękę, żeby dotknąć Bożego tronu, tak jak na początku zrobił to szatan. Obalę tron. Nie szanuję Bożej władzy. Nie cierpię Bożych rządów. Nikt nie będzie mną władał. Upadłe ciało buntuje się przeciwko Bogu i Jego tronowi. Amalek próbował obalić Boży tron, jak kiedyś szatan. Nasze upadłe ciało jest wrogiem Bożej władzy i buntuje się przeciwko rządom sprawowanym przez Boga. Zapisałem sobie na konspekcie dwa zdania z posługi. Chciałbym je przeczytać, a następnie krótko odnieść je do naszego życia. Ponieważ upadłe ciało to ręka podniesiona przeciwko Bożemu zarządzaniu, buntuje się ono przeciwko ekonomii Bożego zarządzania. To pierwsze zdanie. Teraz drugie. Ciało sprzeciwia się wszystkiemu, co Bóg czyni w swoich rządach. Bóg zarządza. Istnieje też ekonomia Bożego zarządzania, czyli praktyczne ustalenia służące realizacji Jego zarządzania w Kościele, w posłudze i w dziele. Częścią tego jest to, że to apostołowie wyznaczają starszych. Duch Święty objawia, którzy z braci powinni być doglądającymi. Apostołowie wyznaczają starszych. Starsi nie są wybierani. Nie wybierają samych siebie. Nie są namaszczeni przez siebie samych. Jest ekonomia z Bożym zarządzaniem. Ale miały miejsce przypadki, a w niedalekiej przyszłości może mieć miejsce więcej takich przypadków, gdzie Pan w swoim zarządzaniu sprawia, że ekonomia Jego zarządzania funkcjonuje, by uporać się z nieładem panującym w pewnych kościołach. Paweł napisał do Koryntian o wielu sprawach, po czym powiedział: resztę spraw doprowadzę do porządku, gdy przyjdę. I istnieją sytuacje, gdzie bracia po prostu zakładają, że są tymi, którzy przewodzą. Czy wynika to z dobrego serca, czy nie? Pan wie. I nie pozwalają Kościołowi pójść naprzód, ponieważ nie ma w tym porządku. I Pan i Jego słudzy czekają od długiego czasu, co się stanie, jeżeli konieczne będzie skorygowanie. Czy upadłe ciało powstanie i zbuntuje się przeciwko ekonomii Bożego zarządzania? Jest to być może najohydniejsza rzecz, która dotyczy naszego upadłego ciała. Ręka podniesiona przeciwko Bożemu tronowi. Zatem ciało sprzeciwia się wszystkiemu, co Bóg czyni w swoich rządach. I w ostatnich latach Bóg postępował w swoim odzyskiwaniu zgodnie ze swoimi rządami i zajął się podziałem za pomocą kwarantanny oraz ostrzeżenia. Ale do pewnego stopnia upadłe ciało sprzeciwia się rządowi, zarządzaniu. To fundamentalny problem we wszechświecie. Musimy zatem zgodzić się z Panem, by mógł radykalnie rozprawiać się z ciałem i mogło nadejść Jego królestwo. 5. Saul utracił królestwo, ponieważ zawiódł i nie rozprawił się gruntownie z Amalekiem. Pan powiedział mu, że ma zabić wszystkich Amalekitów, młodych i starych, wszystkie ich zwierzęta, wszystko. Ale Saul zabił to, co uważał za złe, i zachował to, co uważał za dobre, i złożył to w ofierze Bogu. Był nieposłuszny. I Samuel nazwał to buntem. Powiedział, że posłuszeństwo lepsze jest od ofiary. Bunt jest jak grzech. Jedno z tłumaczeń mówi czarów lub rozmów ze zmarłymi. Oszczędzenie dobrego ciała, a następnie ofiarowanie go Bogu, to dla niego coś nienawistnego, ponieważ w praktykę tę angażując się demony, a także bożki marności, Saul utracił królestwo, ponieważ nie do końca zniszczył Amaleka. I my również utracimy królestwo, jeżeli nie zniszczymy do końca swojego upadłego ciała. Jeżeli chcemy być królami, współkrólami, zwycięzcami, musimy się zgodzić co do tego. Całemu przejawowi naszego starego człowieka, dobremu czy złemu musi zostać położony kres. Punkt szósty. Gdy Amalek zostaje pokonany, natychmiast nastaje Boże Królestwo. W rozdziale 18. Królestwo Boże uznacza Bożą władzę, za pośrednictwem której wszystko podporządkowuje się Bogu. Upadłe ciało sprzeciwia się stanowi królewskiemu. Dlatego, żeby mogło przyjść Boże Królestwo, musimy gruntownie uporać się z ciałem. To jeden z powodów, dlaczego szkolenia pełnoetatowe mogą oszczędzić młodym braciom i siostrom mnóstwo czasu. Na szkoleniu wydaje się, że jesteś poddany prawu. Nie jesteś poddany prawu. Jesteś poddany tronowi. Jesteś poddany Bożym rządom, a nie prawu. To błogosławieństwo uczyć się żyć, będąc poddanym Bożemu władaniu i odkrywasz, jakie to słodkie, jakie to drogocenne, że jest to królestwo Syna Bożej miłości. Ci z was, którzy mieszkacie w Grace Court, wszystko zostało urządzone przez brata Lee. Meble, wszystko z troski o was, z miłości do was. Nie macie zatem żadnego wyboru odnośnie tego, gdzie mieszkacie, kto jest z wami w pokoju, na którym łóżku macie spać, ale miejcie świadomość, że wszystko to zostało urządzone przez Boże zarządzanie z miłości do was, w trosce o was. Co za niesamowita sposobność. Umożliwić Panu dotknięcie w nas istoty buntu i umożliwić nam posunąć się naprzód ku Królestwu. 7. Jeżeli idziemy za Pańskim Słowem i zupełnie zniszczymy ciało, będziemy mieli królewskość i znajdziemy się w Bożym Królestwie. B. Obraz przedstawiony w Księdze Wyjścia 17:9-13 ukazuje nam, jak walczyć z Amalekiem. Pozwólcie, że najpierw streszczę ten punkt, potem go przeczytam, a następnie zakończymy, omawiając ostatnią część, przez co powinno pozostać nam około 20 minut na odpowiedź z waszej strony. Pan wie, że jesteśmy naprawdę słabi. Wie o tym. Nie mamy arcykapłana, który nie mógłby współczuć naszej słabości. Wstawia się on zatem za nami przez cały czas. I ten sam Chrystus, który jest Duchem, to Jozue w naszym duchu, który walczy w naszym imieniu. Wyniesiony na niebiosa Chrystus wstawia się. Pneumatyczny Chrystus walczy i prosi tylko o to, żebyśmy współpracowali. Za pomocą ducha uśmiercali praktyki ciała. Zdajemy sobie sprawę, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany wraz z naszym upadłym ciałem. Rzeczywistość tego ukrzyżowania jest w krzyżu, skuteczność zaś w złożonym duchu. Zdajemy sobie sprawę, że coś pochodzi z upadłego ciała. Pan modli się za nas. Pan walczy za nas. My ćwiczymy swojego ducha i w tym duchu stosujemy krzyż wobec tego wyrazu upadłego ciała. Możemy to uczynić. To nie ascetyzm. To nie zabijanie siebie. To współpraca. Nasz Pan jest naprawdę po naszej stronie. Zna naszą sytuację. Stał się ofiarą za grzech, by uporać się z grzechem w upadłym ciele. A na krzyżu Bóg potępił grzech w ciele. Teraz możemy stosować naszego Pana, co czynię codziennie, jako ofiarę za grzech i nie żyć ze świadomością grzechu. Ta droga osoba wstawia się, ta droga osoba walczy. Ale my nie powinniśmy być bierni. Zdajemy sobie sprawę, to upadłe ciało. Nie musimy tu tkwić. Nie ma dla nas wymówki, jeżeli trwamy w upadłym ciele. Ćwiczmy swojego ducha, wzywajmy imienia Pana, stosujmy śmierć Chrystusa w duchu, a zwyciężymy. Okej, teraz punkty. Walczymy z Amalekiem dzięki Chrystusowi, który się wstawia, i duchowi, który walczy. Mojżesz, podnoszący rękę na szczycie, symbolizuje wywyższonego Chrystusa, wstawiającego się w niebiosach. Jozue, walczący z Amalekiem, przedstawia formę typu zamieszkującego ducha, który walczy z upadłym ciałem. W walce z Amalekiem musimy współpracować z Panem, modląc się i uśmiercając upadłe ciało, nie poskramiając je, nie za pomocą ascetyzmu, ale w sposób, jaki próbowałem opisać, w duchu, stosując krzyż. Gdy się modlimy, jesteśmy jedno ze wstawiającym się Chrystusem. Gdy uśmiercamy upadłe ciało, jesteśmy jedno z walczącym duchem. Teraz ostatnia część. W dużej mierze odnosi się ona do przyszłości. Pozwólcie, że spróbuję ją streścić, a następnie ją przeczytam. Być może bardziej w ten sposób ją zrozumiemy. Uporanie się z upadłym ciałem, jak to właśnie opisywaliśmy, jest krokiem na trzecim etapie doświadczenia życia, etapie krzyża. Wszystko zatem, co wiąże się z uporaniem się z Amalekiem, znajduje się na tym etapie. Następnie idziemy dalej. I ostatecznie na czwartym etapie poznajemy ciało Chrystusa. Okej, w Pieśni nad Pieśniami miłująca i poszukująca Pana robi postępy. Ostatecznie staje się nowym stworzeniem w Pańskim zmartwychwstaniu. I Pan powołuje ją, żeby żyła wraz z Nim w Jego wniebowstąpieniu. Teraz żyje ona we wniebowstąpieniu jako nowe stworzenie w zmartwychwstaniu. I najpierw staje się ogrodem, kwitnącym w życiu, by zaspokoić Pana. Ale zgodnie z rozdziałem 6 Pieśni nad Pieśniami, ostatecznie staje się piękna jak Tirsa, wdzięczna jak Jerozolima. To symbole tego, że staje się ona Bożą świątynią, na co wskazuje przybytek w dwóch częściach. I wchodzi ona do Świętego Świętych i staje się Bożą świątynią. To, że jest Bożą świątynią, pokazuje, że zna ona ciało Chrystusa, buduje się w tym ciele. Ale ostatecznie ci, którzy dochodzą do tego miejsca, dokonują zadziwiającego odkrycia. Wciąż istnieje zasłona, która oddziela te dwie części. Miejsce święte od świętego świętych. Jesteś we wniebowstąpieniu, jesteś na niebiosach. Świątynia jest w niebiosach. Ty stajesz się tą świątynią, ale wciąż jest tam upadłe ciało. I teraz pojawia się ostateczne wezwanie ze strony Pana, żeby doświadczyć krzyża mocniej. Co dzień uporać się z tym istniejącym upadłym ciałem. Co dzień staję przed tym samym wyzwaniem. Nawet jeżeli zasłona została rozerwana, pozostaje. Aby wejść do Świętego Świętych, a nawet stać się świętym świętym, stać się takimi samymi jak Bóg w życiu, w naturze, w wyrazie, musimy zastosować krzyż wobec istniejącego upadłego ciała. Pan w swojej mądrości pozostawia tutaj upadłe ciało, żeby się z nami uporać. Tego się uczę, żeby nas wydoskonalić. To stopniowo zaczynam rozumieć, żebyśmy się uniżyli. Tylko Pan wie, na jak zaawansowanym etapie znalazł się Paweł, jakim stał się Bogiem człowiekiem. Ale wciąż miał cierń w swoim upadłym ciele, posłańca od szatana, aby się uniżył. Dochodzimy więc do tajemniczego paradoksu, nie sprzeczności. Z jednej strony stajemy się Bogiem w życiu i naturze, stajemy się Bogiem ludźmi, przesycamy się, konstytuujemy Chrystusem. Jesteśmy zbawiani w życiu do końca, lecz uświadamiamy sobie, że wciąż mamy upadłe ciało. Ono się nie zmieniło. I teraz doświadczenie krzyża jest głębsze niż kiedykolwiek przedtem, niż cokolwiek poznałem. To odpowiedzialność, jaka na mnie spoczywa. Mogę wejść do Świętego Świętych. Ty, Panie, otworzyłeś drogę przez swoją krew, rozdarłeś zasłonę przez swoją śmierć. Lecz teraz muszę zastosować krzyż wobec tej zasłony ciała, które wciąż jest obecne. Po prostu pragnę, żeby gdzieś ktoś na to odpowiedział. Ostatecznie ktoś na to odpowie. Ale zmierzamy w tym kierunku, gdyż celem jest to, że staniemy się Bożym mieszkaniem. Oto cel. Ale nawet wtedy, gdy się już nim staniemy, ponieważ wciąż fizycznie jesteśmy w starym stworzeniu, mamy zasłonę upadłego ciała. I może natura konfliktu zmieni się trochę. Ale zdajemy sobie sprawę, że to nie koniec. Nie śmiem ufać sobie choć przez chwilę. Nie śmiem pozwalać sobie na przebywanie w tej sytuacji czy w innej sytuacji nawet przez sekundę. Gdyż upadłe ciało z całym jego potencjałem jest wciąż takie samo. I wszyscy znajdziemy się w tej sytuacji. Nie dziwnego, że poszukująca w rozdziale 8 po prostu pragnie przeobrażenia. Nie może się doczekać pochwycenia. Teraz przeczytam punkty, a potem zakończymy. Na koniec, aby żyć za zasłoną w świętym świętych, potrzebujemy silniej doświadczać krzyża, gdy rozprawiamy się z upadłym ciałem. Chociaż świątynia Boga znajduje się w niebiosach, jest rozdzielona na dwie części, zewnętrzne miejsce święte i wewnętrzne święte świętych zasłoną, która oznacza nasze ciało. W Bożej ekonomii Boża świątynia ma coś negatywnego. Nasze upadłe ciało. W przypadku Chrystusa zasłona w świątyni Boga została rozdarta podczas ukrzyżowania Chrystusa. W przypadku wierzących zasłona nadal pozostaje. I Bóg może ją wykorzystać do wydoskonalenia poszukujących, żeby mogli oni być z Nim jedno, dzięki temu, że mieszkają w Nim, świętym świętych. Niezależnie od tego, jak dojrzali duchowi możemy się stać, dopóki nasze ciało się nie przemieniło, dopóty będziemy mieli upadłe ciało, które jest zasłoną. Musimy doświadczyć rozdarcia zasłony, upadłego ciała, a następnie przejść przez tę zasłonę i żyć w świętym świętych. Codziennie opanowujmy lekcję krzyża, przechodząc przez zasłonę dzięki silniejszemu doświadczaniu krzyża podczas rozprawiania się z upadłym ciałem, żebyśmy mogli żyć za zasłoną w świętym świętych, zwieńczonym, trójjedynym Bogu. To tu radujemy się ukrytą manną, to tu radujemy się kwitnącą laską, to tu doświadczamy prawa życia, to tu stajemy się powieleniem Salomona, Szulamitką, jego partnerką. To wszystko dzieje się, lecz wciąż mamy upadłe ciało. Wojna trwa nadal. Ale moi drodzy bracia i siostry, proszę, pamiętajmy, niech zapisze się to w was na stałe. Rozdział 17 następuje po rozdziale 15. Musimy ujrzeć chwalebny triumf Jahwe, męża wojny. On odniósł wszechobejmujące zwycięstwo nad wrogiem. Z tego względu musimy nauczyć się go chwalić. Potem wewnętrzny wróg, Amalek, upadłe ciało, zaatakuje. Ale nauczymy się, w jaki sposób uporać się z nim w świetle tego chwalebnego zwycięstwa. Panie Jezu, ofiarujemy Tobie to nieudolne słowo. Modlimy się, żebyś zasiał je w setkach i tysiącach świętych. ze względu na przyszły rozwój Twojego odzyskiwania. Panie, dziękujemy Ci i chwalimy Cię, Panie, że stałeś się człowiekiem jak my, w podobieństwie ciała grzechu, lecz bez grzechu. Jako taki Bóg człowiek na krzyżu zniszczyłeś Bożego wroga. A teraz zmartwychwstałeś i wstąpiłeś na niebiosa i jesteś, umiłowany Panie, na tronie. Daj nam Ciebie ujrzeć. Bądź naszym Panem, abyśmy wszyscy mogli powiedzieć: Tyś moim Panem, przeto Cię uwielbiam. I Panie, wiemy, że wciąż jesteśmy w starym stworzeniu, w upadłym ciele. Oświecaj nas, zachęcaj nas, szkol nas, prowadź nas do zwycięstwa, żebyśmy mogli stać się wypełnieniem pragnienia Twojego serca. Panie, skryj nas wszystkich przed kontratakiem wroga. Zastosuj swoje zwycięstwo już teraz nad całym swoim odzyskiwaniem. Ogłaszamy: Chrystus jest zwycięzcą. Chwal Go! Chwal Go! On zwycięzcą! Chrystus jest zwycięzcą dziś! Chwała Ci, Panie Jezu!